Tytuł tygodnia.
Marcin Wolski. Ostatnie konklawe. Wydawnictwo Zysk i Spółka.
Marcin Wolski to pisarz, satyryk, dziennikarz, autor audycji radiowych, telewizyjnych oraz kabaretów. Autor przeszło 30 powieści, m.in. Agent Dołu, Drugie życie, Jedna przegrana bitwa i Dzień zapłaty. Napisał również kilkanaście zbiorów opowiadań, wierszy i tekstów satyrycznych oraz trylogię optymistyczną. Stały felietonista Gazety Polskiej, Do Rzeczy i w sieci. W ostatnim konklawie Marcin Wolski wraca do tematyki swej debiutanckiej powieści Agent Dołu. W niespokojnym, zagrożonym kryzysem świecie w Watykanie odbywa się kolejne konklawe. Nieoczekiwanie ważną rolę zaczyna odgrywać na nim mało znany kardynał, którego szanse rosną z każdym kolejnym głosowaniem. W pewnym momencie okazuje się, że jest to doskonale zakonspirowany emisariusz piekieł. Nieuchronny, zda się, bieg wydarzeń próbuje odwrócić dość przypadkowo skompletowany zespół. Suspendowany ksiądz, zakonnica, która utraciła pamięć, scenografka z telewizji o dość libertyńskich poglądach, jej znajoma charakteryzatorka lesbijka, pisarz, który z trudem przezwyciężył chorobę alkoholową i zakonnik komandos. Czy starczy im sił, aby pokonać moce ciemności?
Czyta Andrzej Ciborski.
Weronika. Jedynaczka, od szóstego roku życia półsierota. Pamięć o ojcu ograniczyła się do elegancko przystrzyżonych wąsów i zapachu mocnej wody po goleniu. Wychowywana przez trzy wiecznie skłócone ze sobą kobiety. Babka, matka i ciotka Ziuta. Z domu rodzinnego, z którego zwiała w wieku 18 lat, wyniosła wstręt do życia stadnego pod jakąkolwiek postacią i wysoko rozwiniętą niechęć do jakichkolwiek stałych związków. Tym bardziej, że intuicja już w momencie poznawania jakiegokolwiek faceta podpowiadała jej, jak to się skończy. I przeważnie miała rację. Co nie znaczy, że żyła samotnie. W przerwach swej egzystencji programowej singielki wchodziła w krótkie, burzliwe związki, przynoszące jej niezmiennie więcej kłopotu niż satysfakcji. Zresztą małżeństwo nie było jej do niczego potrzebne. Nie zamierzała mieć dzieci. Uważała, że nasz glob i tak jest przeludniony, a wszelkiej maści bachory, które wrzeszczą, srają i przeszkadzają innym, napawały ją obrzydzeniem. Sama podróż zaczęła się fatalnie. Już na dworcu centralnym poczuła się niedobrze. Najpierw był to nieokreślony podmuch niepokoju, jaki odczuwała zawsze na widok obcych, kalek i brudu. Nie widziała wprawdzie nigdzie bezdomnych przepędzonych przez straże miejskie, ale wyczuwała ich obecność, której w przejściu podziemnym towarzyszyła charakterystyczna woń uryny. Po kilkunastu krokach zakręciło jej się w głowie tak, że musiała oprzeć się o ścianę. Cholera! Zdarzało się jej to coraz częściej. Gdyby nie długi okres seksualnej wstrzemięźliwości, pomyślałaby, że jest w ciąży. Przymknęła oczy. Otoczył ją opiekuńczy mrok. Wzmógł się natomiast łomot serca. Zacisnęła powieki i w ciemności zobaczyła światła pędzącego wprost na nią pociągu. Błyskawicznie otworzyła oczy. Złudzenie prysło. Dookoła nie działo się nic niepokojącego. Tuż obok zachęcająco pośmierdywał kebab, dalej kusił kolorową papką kiosk z gazetami. Według zegara wynikało, że jej pociąg odjechał przed minutą. Kurza twarz! Rzuciła się ku ruchomym, nieruchomym schodom. Na peronie znalazła się równo z pociągiem, który na szczęście spóźnił się 10 minut. W dodatku, zanim jeszcze odjechał, złapał dalsze 5 minut opóźnienia. To wystarczyło, żeby zdążyła jeszcze parokrotnie przekląć w duchu awarię swego Seata, który musiał się zepsuć właściwie wtedy, kiedy był najbardziej potrzebny. Do pracy mogła jeździć metrem, tam ze względu na krótką trasę tłok pasażerów była w stanie znieść. Nie była aż tak wystrzałową laską, aby ktoś zbyt natrętnie ocierał się o nią czy łapał za biust. Swoją porcję wulgaryzmów oberwał też Zygmunt, który obiecał jeszcze wczoraj pojechać razem z nią, ale w ostatniej chwili wypadły mu nocne zdjęcia. Pewnie próbne zdjęcia majtek z początkującą aktoreczką, pomyślała z goryczą. Ale czego się spodziewała? Rozstali się dobre 3 miesiące temu i nic nie wskazywało na to, żeby mieli się zejść ponownie. Zygmuś, tak jak jego wielki mistrz Roman, wyznawał zasadę, że dziewczyna może mieć i 14 lat, byleby młodo wyglądała. Natomiast Weronika wyglądała na swoją 30, a bywały dnie, że na więcej. Odszukała przedział numer 4, pierwszej klasy. Jedynie z nazwy. Brudnawe obicia musiały pamiętać jeszcze początek transformacji, a zagłówki uprane ostatni raz dobre 10 lat temu. W dodatku był pełen. Prawie. Obok niej rozsiadła się parka małolatów, zajętych na szczęście nieustannym stukaniem w swoje smartfony. Pod oknem jakiś gruby facet demonstracyjnie rozłożył Gazetę Polską. Pamiętała czasy, kiedy cały przedział robił tak z tygodnikiem nie. Cóż, signum temporis. Obok niego siedziała zadbana kobiecina o wyglądzie emerytowanej nauczycielki, a dokładnie vis-a-vis w ostatniej chwili, kiedy już miała nadzieję, że swobodnie wyciągnie nogi na wolne miejsce, wsunął się niepokojąco przystojny mężczyzna około 50 w czarnym golfie, który jednak zamiast zapuścić żurawia w jej dekolt, co robiła większość mężczyzn, bezzwłocznie wyciągnął jakąś książkę oprawioną w gazetę. Niewątpliwie pornos. A może dla gejów? Epoka, kiedy ludzie opakowywali w ten sposób publikacje paryskiej kultury, dawno już minęła. Nie czekała, aż ktokolwiek spróbuje nawiązać rozmowę. Zresztą czasy, kiedy dyskutowano dużo i chętnie, też należały do przeszłości. Albo wyciągnie jakąś wygniecioną kanapkę, napełniając przedział wonią jaj i kiełbasy. Wsunęła się pod płaszcz, postanawiając zerwać kontakt ze światem. Robiła tak od dzieciństwa, z doskonałym skutkiem. Odwiedzała światy błękitne, złociste, różowe, w których bywała królewną dobrą wróżką albo elfem. Z wiekiem światy straciły swój pierwotny urok, ale przynajmniej pozostawały osobne. Miała nadzieję, że i tym razem szybko zaśnie. Przez wiele lat nie miała najmniejszego kłopotu z zasypianiem. Zasypiała szybciej niż niejeden z jej partnerów po skończonym akcie miłosnym. Kiedy to się zmieniło? Od chwili rozpoczęcia pracy w telewizji? Od rozstania z Zygmuntem? Wprawdzie nadal błyskawicznie zapadała w nirwanę, ale budziła się już po godzinie. Nie tyle wyspana, co niezdolna do dalszego snu. Leżała nieruchomo, wpatrując się w dziwnie odległy sufit, to znów zaciskając powieki, nadaremnie próbowała wrócić w objęcia Morfeusza. Podejmowała też inne próby. Wietrzyła mieszkanie, czytała książki, wychodziła na spacery po opustoszałym mieście. Pomagało to jedynie na krótko. Zapadała wprawdzie w sen, ale tylko na jakieś pół godziny i budziła się w stanie, który nie sposób było jednoznacznie określić. Nie był to bowiem ani sen, ani czuwanie. Nie kontrolowała swego ciała, a dzienna rzeczywistość sypialni zdawała się odległa. W dodatku widywała rzeczy dziwne, czasami zdumiewające, nierzadko straszne. Toczyła rozmowy z ludźmi, którzy umarli, albo których nie znała osobiście, a nawet z tymi, których miała dopiero poznać. Na przykład Zygmunt Malik pojawił się w jej snach na 3 miesiące przed ich poznaniem. Przebywał wtedy w Ameryce, usiłując, bez większych zresztą szans, zrobić karierę w Hollywood. Niestety złoty wiek polskich operatorów właśnie dobiegał tam kresu. W tych snach wielokrotnie prowadzili długie rozmowy o sztuce, spacerując po przepastnym magazynie na dekoracje, gdzieś na krańcach obiektu przy Woronicza 17. Kłócili się o jakieś detale, na koniec kochali się na stercie starych kostiumów. Co zresztą faktycznie zdarzyło się już 2 tygodnie po ich pierwszym kontakcie.
Marcin Wolski. Ostatnie konklawe. Wydawnictwo Zysk i Spółka.